Twoje sprawy w Twoim radiu. Co tydzień w środy Interwencja. Program Radia Kielce. Słuchaj na 101,4 FM.
Jeśli masz sprawy nie do rozwiązania, zadzwoń w trakcie programu. Telefon 41 220 20.
Interwencja jak zawsze w środę w Radiu Kielce i w TVP3 Kielce. Rozmawiamy o trudnych sprawach, ale sprawy same się nie rozwiążą, jeżeli będzie się o nich milczało. Przeciwnie, trzeba czasami jednej rozmowy albo jednej audycji, żeby poruszyć jakąś zmianę. Jeżeli jedna nie wystarcza, wracamy w to samo miejsce i tak jest w tym przypadku. Ale tutaj mamy nieco inny wątek, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali.
Piotr Opoka, TVP3 Kielce.
I Marcin Przemirski, Radio Kielce.
Dzisiaj, proszę Państwa, interwencja inna niż wszystkie. Nie będzie z nami zainteresowanych tematem mieszkańców, bo to temat zupełnie wyjątkowy, który wychodzi od pewnej propozycji. Propozycji wystosowanej przez panią marszałek województwa świętokrzyskiego, która zadeklarowała, że...
Wspomoże samorząd. Zacznijmy, proszę Państwa, może...
Izby Wytrzeźwień w Kielcach.
Tak, kiedy po raz pierwszy przed wakacjami, rozmawialiśmy o reaktywacji Izby Wytrzeźwień w Kielcach, wszyscy uczestnicy tego spotkania byli bardzo entuzjastycznie nastawieni. Po tych wszystkich informacjach, po tym, co usłyszeliśmy od ratowników, od lekarzy, od dyrektorów szpitali, co dzieje się na SOR-ach. Nie było pacjentów, oni pewnie opowiedzieliby także bardzo dużo. Wszyscy doszli do wniosku, że trzeba zrobić coś. Ale żeby zrobić coś, trzeba mieć za co.
No właśnie, o tym dziś będziemy rozmawiać z przedstawicielami samorządu. Najpierw jednak chciałbym zapytać o obecną sytuację na szpitalnych SOR-ach, w tym przypadku akurat na SOR-ze Szpitala Wojewódzkiego doktora Michała Kopkę, specjalistę medycyny ratunkowej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak duży to jest problem z tymi pacjentami, którzy przyjeżdżają tutaj oczywiście pod wpływem różnych substancji odurzających?
Proszę Państwa, problem z pacjentami pod wpływem alkoholu czy też innych środków odurzających jest to problem ogólnopolskim. Tutaj na naszym SOR-ze mamy codziennie jednego, dwóch, weekendowo po nawet kilku jednocześnie pacjentów pod wpływem alkoholu. Są to pacjenci, którzy angażują duże środki i zasoby ludzkie naszego SOR-u. W tym czasie inni pacjenci po prostu nie mogą w pełni skorzystać z naszej pomocy, bo jesteśmy zaangażowani do zajmowania się tymi osobami, które tak naprawdę w większości nie są w stanie zagrożenia zdrowia i życia, a po prostu ich problemem jest to, że są pod wpływem środków odurzających, są awanturniczy, próbują wstawać z łóżek, z leżanek, przewracać się, są agresywni słownie.
No właśnie, bo ta agresja to jest bardzo duży problem. Jak często zdarzają się różne ataki na ratowników, lekarzy, pracowników medycznych?
Większość tych osób po prostu my już wiemy, jak z nimi postępować i nie dopuszczamy do takiej możliwości. Natomiast no, dzisiaj jest na drugim dyżurze nasz kolega ratownik, który 3 miesiące temu w takim ataku agresji pacjenta pod wpływem alkoholu doznał złamania ręki, tak? I 3 miesiące był wyłączony z pracy na SOR-ze. To też w dobie, gdzie jest mało lekarzy, mało ratowników w ogóle chętnych do pracy na SOR-ze, tak? No to raz, że nie zachęca nowych osób do przyjścia, a dwa, wyłącza osoby, które dużą ilość czasu pracują w ciągu miesiąca na SOR-ze.
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że proszę Państwa, szpital to nie jest dobre miejsce do tego, by przebywali tu pacjenci, którzy po prostu muszą wytrzeźwieć. No bo właśnie, wielu z tych pacjentów tej pomocy medycznej nie potrzebuje, albo po jej szybkim uzyskaniu mogłoby trafić gdzieś indziej, no właśnie, po to, żeby trzeźwieć. I tu pojawia się ta propozycja, którą ostatnio wystosowała pani marszałek, zadeklarowała, że województwo mogłoby uczestniczyć w kosztach no właśnie powstania takiej Izby Wytrzeźwień w Kielcach.
Te koszty są bardzo wysokie, bo oszacowano na około 5 milionów złotych utrzymanie Izby Wytrzeźwień w naszym mieście. Poprzednio, 15 lat temu, kiedy zawieszono jej działalność, a właściwie ją zlikwidowano, było to 1,5 miliona. W związku z tym pytanie, czy pojawi się teraz tyle pieniędzy, żeby można było sfinansować taką opiekę nad tymi, którzy tej opieki potrzebują, no i w jakiś sposób ogarnąć to wszystko, co się dzieje, także ulżyć oczywiście personelowi medycznemu, ale i pacjentom, którzy będąc w stanie, proszę Państwa, bardzo różnym, bo na SOR nie przyjeżdża się dla przyjemności, muszą to wszystko oglądać.
Razem z nami jest przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Kazimierz Mądzik. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wiemy, że kontaktował się z panią marszałek. No, pani marszałek nie zdecydowała się tutaj przybyć, ale pan jest najlepiej poinformowany w tej kwestii, jak ta propozycja wygląda, jak w ogóle to współuczestniczenie w kosztach ze strony województwa mogłoby wyglądać.
Na pewno Urząd Marszałkowski do funkcjonowania Izby Wytrzeźwień się dołoży, bo właściwie nie ma innego wyjścia, bo jak sama nazwa wskazuje, SOR to szpitalny oddział ratunkowy, a nie miejsce wytrzeźwień. Tutaj też ci pacjenci, którzy przyjeżdżają właściwie nietrzeźwi, też kosztują. To nie jest tak, że oni są bezpłatnie leczeni, bo też szpital ponosi koszty, stąd jakby troszeczkę przeniesienie kosztów, bo w szpitalu taki pacjent jest zapatrywany za darmo. Natomiast w Izbie Wytrzeźwień wiem, że są problemy z odzyskiwaniem tych kosztów, ale przynajmniej od części tych trzeźwiejących ludzi dałoby się te środki odzyskać. Gotów jest Urząd Marszałkowski, powtarzam, dofinansować, trzeba usiąść do stołu i tak naprawdę opracować zasady, kto ile, i żeby ten oddział, Izba Wytrzeźwień właściwie powstała, bo tak naprawdę innego wyjścia nie ma.
Taki okrągły stół, nie będę ukrywał, tutaj się właśnie stworzył, bo tutaj są ludzie, którzy bardzo dużo na ten temat wiedzą, ewentualnie mogliby także współuczestniczyć w tym, ale też wychodząc z propozycją, pewnie mają państwo pewną świadomość, ile możecie przeznaczyć. No być może nie poda pan kwoty, natomiast czy to będzie udział, nie wiem, w połowie, w 3/4, czy w 1/3, no też państwo musicie w jakiś sposób szacować koszty.
Tak, na pewno to nie będzie taka pomoc, która będzie tylko właściwie takim symbolem. Chcemy się dołożyć do tego, do funkcjonowania tej izby realnie. Czy to będzie 1/3, czy 1/2, to powtarzam, to jest wszystko do ustalenia, bo tak naprawdę to są wszystko szacunkowe koszty, bo tutaj pan redaktor powiedział, że to jest kwota około 5 milionów, szacowana na podstawie liczby tych osób przeźwiejących, prawda, ileś tam lat temu. Stąd trzeba to teraz przełożyć na warunki obecne i powtarzam, na pewno się dołożymy, zrobimy wszystko, żeby taka izba powstała.
Ja jeszcze mam pytanie dotyczące organizacji, dlatego, że SOR jest tutaj i tutaj trzeźwieją ci ludzie. Natomiast jeżeli chodzi o organizację, bo są takie miejsca, gdzie próbowano, o nich jeszcze dzisiaj będziemy mówić, zorganizować takie hostele dla nietrzeźwych na terenie szpitala. Czy to byłoby dołożenie się do Izby Wytrzeźwień, czy organizacja tutaj czegoś takiego, co spełniałoby tę rolę?
No na razie nie wiemy, w którym kierunku pójdziemy, ale zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku nie będziemy uciekać od kosztów.
No dobrze, to jest z nami również przedstawiciel miasta, pan prezydent Tomasz Poremski. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, co w takim razie miasto na taką propozycję?
Znaczy przede wszystkim chciałbym tutaj sprostować informację, że wszyscy pijani mieszkańcy, pacjenci trafiają tylko i wyłącznie do szpitala jednego, drugiego bądź trzeciego. Pamiętajmy o tym, że w budynku przy ulicy Żniwnej funkcjonuje ośrodek terapeutyczno-interwencyjny, gdzie takie osoby nietrzeźwe także trafiają. Natomiast rozmowa dotycząca Izby Wytrzeźwień, rzeczywiście powinniśmy usiąść do stołu i o tym porozmawiać, bo z naszej strony do pani marszałek trafiła odpowiedź, ale jeszcze na to pismo nie otrzymaliśmy odpowiedzi zwrotnej. Natomiast, szanowni państwo, oczywiście ja trochę żałuję, że w trakcie dzisiejszego programu nie ma terapeutów, którzy uczestniczyli ostatnio, bo oni też potrafili pokazać trochę inną perspektywę, dlaczego te izby wytrzeźwień w takim dawnym stylu nie powinny funkcjonować. Ja się skupię na tym aspekcie organizacyjnym. Oczywiście kwestia kosztów jest bardzo istotna, ale to nie tylko kwestia kosztów. Ja tutaj naprawdę chylę czoła przed państwem, którzy sprawują opiekę nad pacjentami, bo wiem, że to jest bardzo trudne. Natomiast proszę pamiętać, że w Izbie Wytrzeźwień też muszą pracować wykwalifikowani specjaliści i lekarze. Wiemy, że jest problem z zatrudnieniem takiej kadry w szpitalach. Możemy spodziewać się, że to też będzie problem, który będzie funkcjonował w Izbie Wytrzeźwień. Kolejny element. Pamiętajmy o tym, że niestety nie wszystkie osoby nietrzeźwe mogą trafiać do Izby Wytrzeźwień, ponieważ kiedy stan jest zagrażający zdrowiu lub życiu, i tak będą musieli być kierowani do szpitala. Kolejna rzecz. Osoby pod wpływem środków psychoaktywnych, o czym też pan doktor powiedział. One także nie mogą trafić do Izby Wytrzeźwień, także muszą trafić do szpitala. Także to nie jest całkowite wyeliminowanie problemu, z którym się tutaj mierzymy.
Panie prezydencie, pan mówi usiąść do stołu, ale myśmy rozmawiali 3 miesiące temu, pan też był uczestnikiem tamtej audycji i pamiętam, jak ona się zakończyła. Ona się nie skończyła z momentem powiedzenia do usłyszenia słuchaczom, tylko państwo jeszcze wszyscy długo rozmawialiście i to, o czym mówili terapeuci i radni, to właściwie napawało takim optymizmem, że coś się dobrego stanie. Minęły 3 miesiące i mówimy znowu, usiądźmy do stołu.
Mówimy dlatego, wspomniałem o piśmie, które było do nas skierowane i odpowiedzi, która została wysłana w okresie wakacyjnym. Dlatego no rozumiem, że teraz czekamy na ruch ze strony pani marszałek, ale też szerokiego środowiska możemy rozmawiać, aczkolwiek no nasze zdanie w tym zakresie nieznacznie, niewiele się zmieniło. Tak, pokazaliśmy te argumenty i te argumenty zostały także przedstawione w tych dokumentach, o których powiedziałem.
Dobrze, to może spytajmy przedstawicieli szpitali, którzy są tutaj razem z nami. Ja tylko jeszcze szybko dodam, że my celowo zdecydowaliśmy się nie zapraszać terapeutów, ponieważ no, o tym było już bardzo dużo mówione i w programie Interwencja, i w materiałach, które realizujemy i w Radiu Kielce, i w telewizji. Chcieliśmy stworzyć tu taką platformę dla państwa, samorządowców, do tego, by właśnie zacząć tę dyskusję na poważnie o konkretach. Czy Izba Wytrzeźwień, panie dyrektorze, no rzeczywiście nie jest rozwiązaniem idealnym. To pytanie kieruję do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Marcina Martyniaka.
Szanowni państwo, bardzo serdecznie w ogóle dziękuję za podjęcie tego tematu. Jest to problem, który w tym szpitalu, z tym się boryka już od naprawdę wielu, wielu lat, od momentu jak w 2010 roku ta izba została zlikwidowana w Kielcach. Tak jak zresztą wspominał pan doktor Kopka, który tutaj dzisiaj dyżuruje na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, ten problem jest problemem systemowym. Natomiast ten problem systemowy generuje ogromne i naprawdę ogromne problemy dla funkcjonowania szpitala, nie tylko pod kątem kosztowym, ale również pod kątem personelu. Przychodząc tutaj od 1 lipca 2025 roku zastałem, bym powiedział, wysoki poziom demobilizacji, jeśli tak mogę określić, wśród personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który w głównej mierze opierał się właśnie na profilu pacjenta. Na tym, że pojawiają się tutaj pacjenci, którzy nie powinni być pacjentami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, tylko powinni być rzeczywiście przetransportowani do Izby Wytrzeźwień. To jest, szanowni państwo, oparte, bym powiedział, nawet i widoczne na statystykach, którymi szpital dysponuje. Jeśli co dziesiąty pacjent przywożony przez Zespół Ratownictwa Medycznego tutaj do tego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest pacjentem nietrzeźwym i dodatkowo jego opieka, zaopiekowanie się nim zajmuje dwukrotnie więcej czasu niż przeciętnego innego pacjenta tutaj na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, to są nie tylko, szanowni państwo, koszty, ale to jest również, bym powiedział, marnotrawienie potencjału tego szpitala. Marnotrawienie potencjału kadry lekarskiej i personelu średniego, którzy tutaj tymi pacjentami się opiekują, ale nie tylko. Został podniesiony wątek nienależytego poziomu bezpieczeństwa, który gdzieś tam się pojawia. Ja tutaj też podjąłem działania w postaci dodatkowego ochroniarza, który dyżuruje na SOR-ze, ze względu właśnie na tego typu sytuacje, zwłaszcza w piątki, soboty, niedzielę, kiedy tych pacjentów, w cudzysłowie pacjentów nietrzeźwych, jest zdecydowanie większa ilość. Ja chciałbym podnieść jeszcze informację dotyczącą, czy aspekt dotyczący kosztów i odnieść się do tego, co tutaj padło. Ja bardzo serdecznie dziękuję pani marszałek za to, że zadeklarowała tego typu działanie, gdyż widzi i wsłuchuje się również w głos szpitala, w głos dyrekcji szpitala. Ale proszę zapamiętać jedną rzecz. Taki pacjent, bo ja to weryfikowałem dzisiaj, pacjent, który jest pacjentem nietrzeźwym, kosztuje szpital 1700 zł. 1700 zł. Wystarczy to sobie przekalkulować przez wolumen ponad 1000 pacjentów, którzy rocznie są nietrzeźwi i trafiają tutaj na ten Szpitalny Oddział Ratunkowy i już mamy pewnego rodzaju odpowiedź w partycypacji kosztów.
To jest rzeczywiście niesamowite, co pan mówi, dlatego że okazuje się, że tak naprawdę, jeżeli co dziesiąty, to koszty szpitala i lecznictwa można by znacznie, znacznie obniżyć, no, czy może przenieść je w inne miejsce, dlatego że, no nie ukrywajmy, że ta opieka i tak by musiała być. Jeżeli chodzi o takiego pacjenta, proszę powiedzieć, jaki zestaw badań, bo oni mają, zresztą nazywani są podobno pacjentami VIP-ami, tacy, którzy przyjeżdżają nietrzeźwi, jaki zestaw badań trzeba zastosować, żeby no, wyeliminować pewne rzeczy, żeby potem nie było problemu ze strony właśnie tych ludzi, że ktoś czegoś nie dopilnował, że komuś zdarzyła się krzywda.
To pytanie skierujemy do pani dyrektor Barbary Iwan, zastępcy dyrektora szpitala MSWiA w Kielcach. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry państwu.
Jak wygląda sytuacja z tymi badaniami? Czy to rzeczywiście jest bardzo kosztowny pakiet badań, kiedy taki pacjent do państwa trafia i dopiero później można go gdzieś oddelegować dalej?
Szanowni państwo, to są bardzo wysokie koszty. Najczęściej pacjenci trafiający na Szpitalny Oddział Ratunkowy pod wpływem alkoholu są to pacjenci urazowi. prawie każdemu pacjentowi wykonywana jest tomografia komputerowa, która nie jest dzisiaj badaniem tanim, ani w opisie, ani w samym badaniu. Jednocześnie wykonywany jest pakiet różnych innych badań. Często gęsto ten pacjent przebywa u nas w szpitalu do momentu wytrzeźwienia, więc ten osobodzień kosztuje. Wiadomo, że szpitalne oddziały ratunkowe nie są finansowane za pacjenta tylko w ryczałcie, w związku z tym to wchodzi w koszty. Tu pan dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego nadmienił, jakie to są koszty, około 1700 zł, ale należy jeszcze również dodać, szanowni państwo, że tacy pacjenci, będąc agresywnymi, tłuką szyby. Przez ostatni czas w szpitalu MSWiA pacjent czterokrotnie uszkodził gantrę tomografii komputerowej, tak zwaną melarę, która nas kosztowała naprawa 20 tysięcy złotych, więc to nie są tylko same koszty leczenia, koszty naprawy. Oczywiście pieniądze to nie wszystko, tu wchodzą w grę bezpieczeństwo naszego personelu, którego nie ma, nie chcą już dyżurować, ciężko ściągnąć, ale również bezpieczeństwo pacjentów, bo nie mamy takich SOR-ów w Polsce, na którym każdy pacjent przebywa w innym pomieszczeniu, tak żeby ten drugi pacjent czuł się bezpieczny i nie słuchał tego, co ten pacjent wyprawia, tak?
Nikt nie ma chyba wątpliwości, że szpitale to nie jest to miejsce, gdzie ci ludzie powinni trzeźwieć. Z jednej strony to są ogromne koszty dla takich miast jak Kielce, bo tu jesteśmy i o tym problemie rozmawiamy. No właśnie, ale przecież do tych szpitali trafiają pacjenci nie tylko z Kielc, to również pacjenci z gmin ościennych. Również skontaktowaliśmy się z wszystkimi przedstawicielami gmin, które sąsiadują z Kielcami. Bardzo cieszymy się, że dwóch przedstawicieli przyjęło nas zaproszenie, między innymi pan burmistrz Robert Jaworski, również prezes Związku Miast i Gmin regionu świętokrzyskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale dlaczego rozmawiamy z samorządowcami? Dlatego, że ta propozycja pani marszałek dotyczy współfinansowania, czyli partycypacji w kosztach tych gmin, których pacjenci, bo takich będziemy nazywali, skoro trafiają do szpitala, żeby gminy brały finansową odpowiedzialność za swoich ludzi. Czy jesteście państwo skłonni do tego, żeby usiąść do tego stołu, o którym już tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, i zdecydować się na właśnie współdzielenie kosztów?
Proszę państwa, ja również bardzo się cieszę, że ten temat został wywołany w tak szerokim gremium osób, które myślę, że mają wiele do powiedzenia i obserwują to zjawisko, niepokojące zjawisko, które ma miejsce na SOR-ach. Jest to problem społeczny i finansowy, jak słyszymy. I ja myślę, oczywiście dzisiaj nie mogę deklaracji składać za wszystkich wójtów, burmistrzów.
Ale za siebie pan może.
Ale za siebie mogę. Natomiast ja myślę, że dzisiejsze wywołanie tematu wymaga od nas dyskusji takiej, abyśmy mogli usiąść w gronie wójtów, burmistrzów i panią marszałek, panią prezydent i przedyskutować, zrobić też takie analizy, ilu średnio pacjentów, ile osób trafia z poszczególnej gminy na SOR do szpitala, czy jak to wyglądało w przeszłości, żeby ewentualnie każdy samorząd mógł płacić czy partycypować w kosztach za osobę, która trafi w to miejsce. Ja myślę, że ten temat zostanie na najbliższym naszym związku przedyskutowany, przedstawiony. Jestem co prawda po rozmowie z kilkoma wójtami, burmistrzami i tak nie ukrywam, że tendencja jest taka, chociaż nie mogę uogólniać, że raczej wielu, może nie wszyscy, byliby skłonni partycypować w kosztach. Te izby, które funkcjonują w naszym kraju, z reguły są oparte na partnerstwie i na bazie porozumień, jakie funkcjonują. Więc myślę, że i w tym obszarze jesteśmy otwarci, aby usiąść do stołu, przeanalizować, przedyskutować. Co prawda jest wiele zadań rzucanych na samorząd i samorządy już mają problemy finansowe. Nie?
Ale panie burmistrzu, z drugiej strony też warto by było, żeby samorządy brały odpowiedzialność za swoich obywateli. I tak działają u was gminne komisje przeciwdziałania problemom alkoholowym. I tak te pieniądze są wydawane. Pewnie nie da się przesunąć ich na ten cel, ale być może jest to test właśnie dla tych ludzi, którzy pracują w tych komisjach, i sprawdzenie, czy te działania podejmowane przez urzędników, właśnie, czy to działa, właśnie.
Ja myślę, że rzeczywiście będzie to doskonały test i myślę, że podjęcie wszelkich działań ze strony samorządu, który faktycznie odpowiada odpowiada za profilaktykę, za te fundusze, które ma związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście samorządowcy powinni usiąść do stołu i szukać roztropnego rozwiązania. Ja jestem też otwarty, mówię tu jako przedstawiciel gminy i miasta Chęciny, bo problem dostrzegam, o problemie też słyszę, nie tylko tutaj od dyrekcji, od personelu, ale również od pacjentów, od mieszkańców, którzy często narzekają, zgłaszają, że jest to poważny problem i ja jestem przekonany, że samorząd jest też po to, aby problemy tego typu społeczne rozwiązywać i myślę, że chętnie usiądziemy do tematu, aby wykrystalizowało się mądre rozwiązanie w tym wątku.
No właśnie, tylko czy samorządy powinny partycypować tylko w jakby pokrywaniu kosztów za swoich pacjentów, bo to jednak jest no, niewielki procent tych wszystkich kosztów, które trzeba będzie pokryć. Co na ten temat sądzi wójt gminy Górno-Przemysław Łysak?
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ktoś kiedyś zlikwidował tu w Kielcach Izbę Wytrzeźwień. Są jeszcze tacy radni, pan Jarosław Karyś. Warto, żeby dzisiaj też był tutaj i czy podtrzymuje te argumenty, bo na pewno mieli wtedy ci radni argumenty i czy one dzisiaj dalej są aktualne, czy nawet pan Krzysztof Słoń. Wiemy, że archaiczna, ponad 40-letnia ustawa, uregulowania prawne, czy w tym parlamencie podnoszone były przez ostatnią dekadę, dające nawet nam jakiekolwiek możliwości działania, nowe uregulowania, ponieważ to nie jest zadanie takiej gminy wiejskiej, ani własne, ani fakultatywne, ani tym bardziej obligatoryjne. Szanowni Państwo, najważniejsi są ci ludzie tutaj, bo to są wspaniali ludzie na SOR-ze, czyli tutaj personel medyczny, który opiekuje się, jest przecierpliwy, fachowcy, wszyscy chwalą, pomagają tym pacjentom, bo to są jednak pacjenci. Chodzi o ich bezpieczeństwo, bo ja rozumiem z tej dyskusji, że tu jest w tym momencie najważniejsze to. Organem prowadzącym, nadzorującym ten tutaj szpital na Czarnowie jest marszałek województwa. Ja bym się chciał najpierw dowiedzieć, czy były jakieś działania, tu wewnętrzne regulacje, żeby zapewnić większe bezpieczeństwo tym wspaniałym ludziom na SOR-ze. Nie wiem.
Panie wójcie, przepraszam, ale trochę ucieka pan od pytania. Czy gmina Górna byłaby gotowa, żeby partycypować w tych kosztach?
Nie da się tak prosto powiedzieć. Żeby było to akceptowalne przez nas, to my musimy wiedzieć, czy, nie wiem, zwiększenie ochrony, czy mocniejsza ochrona, czy bliżej policja, szybciej policja, czy działania ponadnormatywne. My korzystamy z tego w naszych gminach. A nawet gratyfikacje i dodatki finansowe dla tych ludzi, którzy tutaj jednak są na pierwszej linii, panie redaktorze, i żaden inny oddział taki nie jest. Nie wiem, wewnętrzny geriatria nie mają takiego stresu, nie mają takiego zagrożenia jak ci ludzie tutaj. Jeżeli chodzi o finansowanie, szanowni państwo, gdyby to jeszcze nie pani marszałek wystąpiła z tym pismem. U mnie pani marszałek jest jednak odbierana jako osoba, pozuje na taką, która daje pieniądze. Daje we wszystkich miejscowościach, wsiach, jak jest, kołom gospodyń, klubom seniora, te pieniądze są dawane. Dzisiaj to zadanie, jak my mamy współfinansować, które jest dzisiaj pod jakby auspicjami i...
Panie wójcie, nie chcemy tego sprowadzać do dyskusji politycznej. Obiecaliśmy, że tak będzie i też byśmy prosili, żebyśmy nie skręcali w żadną stronę.
Oczywiście. Społecznie będzie to mało akceptowalne, bo na tamto jest, a tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny, przez ostatnie lata gminy jednak zanotowały dołek finansowy, coraz więcej zadań, coraz mniej pieniędzy. Ja widzę u sąsiadów, moich trzech z południowo-wschodniej strony, że jednak tam jest ogromne zadłużenie. U mnie też za 2-3 lata tak jest prowadzona polityka teraz przez radnych.
Panie wójcie, szczerze powiem, po tym, co pan mówi, wydaje się, że nie jest gmina Górno zbyt chętna, żeby uczestniczyć w tym. Ale panie wójcie...
Czas nas goni, panie wójcie,
ani
bo mamy...
Ani społecznie...
Nie mówi pan nie, nie mówi pan nie, nie mówi pan tak, trzeba będzie dyskutować, jak rozumiem.
Tak jest, ale argumenty są jednak twarde i trzeba, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, trzeba myśleć o tych osobach, to są pacjenci. I...
Jasne, myślimy o tych pacjentach. Jednym z pomysłów, panie wójcie, jest czas nas goni, spoglądam nerwowo na zegarek, a chcemy porozmawiać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy w tym temacie.
Czy ja myślę, że trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo mamy tutaj radnych i radnych dni na pewno będą także przy tej dyskusji, która będzie się toczyła, jeżeli chodzi o współfinansowanie tego przez miasto. Dlatego, że no to w końcu pieniądze miejskie są tutaj niezwykle istotne. Przewodniczący Rady Miejskiej, Karol Wilczyński. Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, potrzeby są, ile Rada Miasta jest w stanie... No może nie dać, ale wygospodarować i na ile państwo jesteście w stanie tutaj powiedzieć tak dla takiej współpracy?
Zacznę od tego, że na pewno widzimy problem i widać to po głosowaniu na sesji, która odbyła się niepełny miesiąc temu, kiedy to podjęliśmy uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zarówno w przedmiocie Izby Wytrzeźwień, ale także i drugiego rozwiązania profilaktycznego, które docelowo być może rozwiąże część problemów albo bardzo
wiele. Ale nie udało
problemów.
Się za pierwszym razem.
Udało się podjąć uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Jak widać, one są niezbędne, bo ta dyskusja, która tutaj się odbywa, też jest jakby formą tych konsultacji. Jest wiele problemów złożonych, zarówno finansowych, jak i organizacyjnych, które tutaj dzisiaj były podniesione. I na pewno daliśmy sobie chwilę na to, aby podyskutować w szerszym gronie mieszkańców, fachowców nad dwoma problemami. Jeden z nich to kwestia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. W wielu miejscach dzisiaj ponad 170 samorządów w kraju podjęło takie uchwały. I przykład Konina, który w sierpniu opublikował statystyki, to mamy ponad 70% mniej interwencji domowych, w miesiącu czerwcu ponad 90% mniej interwencji terenowych według danych lokalnej komendy policji. Pytał pan redaktor o kwoty, które moglibyśmy dać. Daliśmy ponad 10 lat temu, mnie w tej radzie nie było, 200 tysięcy złotych, aby, taką mam informację, wygospodarować na terenie tego szpitala dodatkowe wejście, dodatkowe sale dla pacjentów, którzy mają tego typu problemy. Dzisiaj na pewno widząc ten problem, także jesteśmy gotowi do tego, aby o tym porozmawiać, aby dowiedzieć się, jakie ewentualnie rozwiązania mogłyby być wspólne, być może etapować pewne działania, bo te rozwiązania profilaktyczne, a mamy bardzo wiele punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta Kielce. To są koncesje wydawane nadal w dużych ilościach, plus dodatkowo te godziny, które ewentualnie ograniczyłyby sprzedaż. Być może to działanie przyniesie już duży oddech i wtedy byśmy mogli dopasować ewentualne dalsze kroki do tego, co zastaniemy.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Mazur-Kałuża.
Ja się odniosę najpierw do wypowiedzi pana wójta Górna. Jeżeli bo pan powiedział, że nie będzie społecznej akceptacji, jeżeli chodzi o reaktywację Izby Wytrzeźwień, chcę przypomnieć, że to mój klub Perspektywy w kwietniu tego roku w ogóle poruszył ten problem i wystąpił z interpelacją, aby reaktywować Izbę Wytrzeźwień. I panie wójcie, odzew był ogromny właśnie społeczeństwa i ja się nie spotkałam z komentarzem, który by zanegował potrzebę reaktywacji tej Izby Wytrzeźwień, bo problem jest ogromny i dotyczy zarówno właśnie personelu medycznego, zarówno pacjentów. Ja w rozmowach prywatnych słyszę po prostu od ludzi, jaką upiorną noc przeżyli na SOR-ze w związku z tym, że obok przybywał pijany pacjent. Problem dotyczy również policji, która też wozi tych pijanych, która też ma, mówiąc kolokwialnie, dołki zapchane przez pijanych. Pan prezydent powiedział, że jest punkt pomocy doraźnej, który teoretycznie powinien rozwiązać problem. Natomiast ja chcę podkreślić, że żaden nietrzeźwy pacjent nie jest odsyłany z SOR-u, jeżeli nie jest pewne, że nie ma zagrożenia życia i zdrowia. Ci pacjenci nietrzeźwi otrzymują tę pomoc. Natomiast jeżeli okazuje się, że taki pacjent może opuścić SOR, ten pacjent, żeby zostać przewieziony do punktu pomocy doraźnej, musi wyrazić na to zgodę, z czym bywa bardzo różnie. Dodatkowo ten pacjent musi poruszać się o własnych siłach.
Tacy pijani pacjenci są krnąbrni, to wiadomo.
Pani radna...
Wolą przebywać na SOR-ze, a nie jechać do punktu pomocy doraźnej. I nam chodzi o takich pacjentów, bo tacy pacjenci godzinami zalegają w SOR-ze, stanowiąc zagrożenie i odciągając uwagę personelu medycznego, który musi się...
I kosztują.
Mówiąc krótko, jeśli są zbyt pijani, po prostu nie mogą trafić do tego ośrodka i taka jest prawda. A pani radna Anna Jaworska-Dąbrowska, razem z nami Prawo i Sprawiedliwość. Czy gdy pojawi się taka uchwała, Prawo i Sprawiedliwość poprze nocną prohibicję w Kielcach?
Zdecydowanie tak. My już wcześniej o tym mówiliśmy i tutaj popieraliśmy panią radną Annę Mazur-Kałużę. To jest jedno z rozwiązań, które trzeba podejmować. Trochę szkoda, że nie udało się podjąć go od razu na sesji, na której ta uchwała została wprowadzona, bo moglibyśmy obserwować już, jak ta uchwała zaczyna działać i być może przekłada się na pracę tych SOR-ów. Ja chciałam chciałam tylko powiedzieć, że to jest potężny problem, a jego rozwiązanie to jest pewne poczucie odpowiedzialności społecznej, jaką samorządy powinny wykazać. Tu nie chodzi o matematykę tylko i wyłącznie, o to, co się opłaca, a co się nie opłaca samorządom. Tu chodzi też o pewną misję, jaką samorządy winny realizować, a zapewnienie tej opieki zdrowotnej tutaj na odpowiednim poziomie, tak, przy tej trosce o personel medyczny, którą wszyscy tutaj przecież wyrażali, to też musi przejawiać się w tym, że bierzemy pewną finansową odpowiedzialność za to, co czynią nasi mieszkańcy.
W ogóle chyba wydaje się, że wszyscy czują tę presję, dlatego że sprawa jest, proszę Państwa, bardzo poważna, ale jak pokazują inne przykłady tego typu działania, jak chociażby nocna prohibicja, przynoszą duże efekty. Nawet duże ośrodki miejskie, tam gdzie jest wielu studentów i wydawałoby się, że przynosi to duże profity samorządom, tam zdecydowano się na taką prohibicję i to działa. Być może Kielce dołączą do tych stu kilkudziesięciu samorządów, które wprowadziły właśnie ten nocny czy weekendowy zakaz sprzedaży alkoholu.
Przygotowując się do dzisiejszej interwencji, pozwoliłem sobie zadzwonić do Urzędu Miasta w Krakowie, który taką prohibicję nocną wprowadził 2 lata temu. Dzisiaj samorząd nawet złożył rezolucję do Sejmu, prosząc o to, by można było wydłużyć ten czas niesprzedawania alkoholu w godzin porannych, bo jak pokazują statystyki, nawet około 400 tysięcy tak zwanych małpek kupowanych jest właśnie w godzinach porannych. No, to chyba pokazuje skalę problemu. To około 30% takich dziennych zakupów, które Polacy wykonują. Co warto dodać, tam spadła zarówno ilość interwencji, tych nocnych, policyjnych, ale także liczba osób pod wpływem różnych substancji odurzających, które na SORY trafiają. Mówi się o około 30% mniej.
To już drugie, proszę Państwa, nasze spotkanie w interwencji w sprawie reaktywacji Izby Wytrzeźwień w Kielcach. Może nie będzie trzeciego, może będziemy mieli okazję teraz donosić w naszych wiadomościach, w naszych programach informacyjnych, że coś takiego udało się zrobić, przeprowadzić, albo że chociażby wreszcie siądą Państwo do stołu. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Piotr Opoka, TVP 3 Kielce. Dodam tylko, że Państwo również mogą wypowiedzieć się, odpowiadając na pytanie, czy taką prohibicję w Kielcach powinno się wprowadzić i czy powinna powstać tutaj Izba Wytrzeźwień. Zachęcamy do tego, by odwiedzić nasz profil na Facebooku.
Marcin Przejmirski, Radio Kielce.